Chciałem pranka w netem Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, prezes Stowarzyszenia Odnowa, poseł klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Do tych innych funkcji przejdziemy, ale najpierw kwestia obrony narodowej. Jutro spotkanie w bazie Ramstein. Co się wydarzy?
To kolejna demonstracja jedności świata zachodu. Mam nadzieję, że zakończona praktycznymi konkluzjami w postaci kolejnego pakietu wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych.
W bazie Ramstein grupa kontaktowa do spraw obrony Ukrainy, czyli ministrowie obrony szeregu państw zachodnich. Będzie decyzja o przekazaniu czołgów, tych nowoczesnych czołgów, jak Abrams czy Leopard?
No mam nadzieję. Pytanie, czy na trakcie tej narady, czy po tej naradzie zostanie to ogłoszone, ale jej przedmiotem jest sytuacja na froncie na Ukrainie. I konkluzja, że musimy pomagać więcej, jako wolny świat. Nawet nie tylko, nie tyle Zachodu, co pan redaktor powiedział, ponieważ w tych spotkaniach uczestniczą przywódcy czy ministrowie obrony narodowej dookoła świata, którzy
to po prostu Daleki Wschód jest obecny.
Rozumieją znaczenie tej wojny. I rzeczywiście to nie jest tak, że to Polska musi się wziąć w garść, tylko wiele innych państw musi nadążyć za Polską, za Stanami Zjednoczonymi, za Wielką Brytanią, jeśli chodzi o skalę pomocy.
Kto musi najbardziej nadganiać?
Ojej, no to panie redaktorze, nawet jeżeli weźmiemy potencjał gospodarczy poszczególnych państw i dotychczasową pomoc, no to na pewno Niemcy, ale także jest szereg innych państw, które mogą zrobić więcej. I życzę tym, żeby wreszcie za słowami poszły czyny.
Zaczynam od tego spotkania, bo zdaniem prasy globalnej, amerykańskiej, ale też i polskiej, to będzie kluczowe spotkanie. Czy czeka nas naprawdę jakiś przełom? Przynajmniej tego spodziewają się globalni dziennikarze. I w Polsce, i w Stanach, i w Ameryce, i w Wielkiej Brytanii, wszędzie.
Wszystko wskazuje na to, że przełom w jakim sensie nastąpi na samej Ukrainie ze względu na znaczącą mobilizację, którą ogłosili Rosjanie i przeprowadzili. Bo ogłosi to jedno, przeprowadzi to drugie, ale wbrew różnym informacjom czy pobożnemu myśleniu takiemu życzeniowemu, pobożnym życzeniom, Rosjanie przeprowadzili mobilizację i pytanie, jak ta liczba żołnierzy rzucona na front zmieni losy tej wojny. I rzecz w tym, że my musimy utrzymać takie proporcje, jakie dzisiaj są szacowane, że dzisiaj dzięki przewadze technologicznej Ukraińcy są w stanie się bronić przy rosyjskiej przewadze liczebnej 12-1. No więc rzecz w tym, żebyśmy po prostu to utrzymali.
Pytanie, jaka to będzie ofensywa, bo kiedy czytam, patrzę na to wystąpienie z Davos, chociażby prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, potrzebujemy zdecydowanych wspólnych działań, które muszą być szybkie. Tyrania wygrywa z demokracją, tragedie wyprzedzają życie, więc chyba Kijów też jest zdania, że za chwilę, za parę tygodni może dojść do kolejnej ofensywy rosyjskiej. Panie ministrze.
Ukraińcy od samego początku są trochę innej sytuacji, tak? I są krajem napadniętym, są krajem, który nieustannie apeluje o pomoc i świat się zdaje do tego przyzwyczajać. To nasza rola, właśnie jednego z państw Zachodu, członka Unii Europejskiej, członka NATO, jest taka, żeby powiedzieć, Ukraińcy mają rację. To znaczy, rzeczywiście tam dochodzi do tragedii, rzeczywiście Rosjanie dokonują zbrodni wojennych i rzeczywiście, jeżeli Ukraina padnie, to kolejna będzie być może Mołdawia, może państwa bałtyckie, w każdym razie
być może Polska.
Po Mołdawii NATO. Oczywiście, że tak. No to już jest, to już musielibyśmy wchodzić na inny poziom, ale ja na przykład uważam, że prędzej Polska niż państwa bałtyckie. No każdy z nas może mieć jakąś inną analizę sytuacji.
Natomiast ale w ocenie pana ministra, jeżeli Ukraina przegra tą wojnę, to rosyjskie czołgi prędzej pojawią się pod Warszawą niż pod Rygą?
Ale panie rektorze, ja bym wolał z racji funkcji, którą teraz pełnię, nie wchodzić w tego typu dywagacje.
Sam pan minister rozpoczął takie dywagacje.
No, ale wolałbym je nie kontynuować. No, można tylko powiedzieć jasno, że poziom tego ryzyka jest zbyt duży, żebyśmy mogli pozwolić na porażkę Ukrainy, tak? To znaczy, no bo to już, panie rektorze, proszę zwrócić uwagę, na jakie pan pytania zadaje. To znaczy, jeżeli upadnie Ukraina, to czy najpierw będzie Ryga, czy państwa bałtyckie, czy najpierw będzie Polska? No to już jest, to już jest wariactwo, prawda? To już oznacza, że mamy poważne zagrożenie, ponieważ nie ma większego znaczenia, dlatego
nie wiem,
że i Ryga, i Warszawa to są stolice państw członkowskich NATO, więc my jesteśmy zobowiązani przyjść pomocy nawet jeżeli to Ryga będzie pierwsza zaatakowana. W związku z tym to jest fałszywy dylemat, bez względu na to, czy to będzie Ryga, czy Warszawa, to będzie wojna, której my będziemy musieli wziąć udział. I rzecz w tym, żebyśmy do tego nie dopuścili. Musimy się zbroić, żeby odstraszać, a jednocześnie wspierać Ukrainę, żeby Rosja przegrała na Ukrainie, żeby nie musiała przegrywać w Polsce.
To wróćmy jeszcze do jutrzejszego spotkania ministrów obrony państw NATO, czy szerzej tej koalicji 51 państw, które wspierają Ukrainę. Powiedział pan minister, że to może zapaść decyzji o przechodzeniu czołgów. Co Polska może położyć na stole? Co my możemy w ramach tej części donacji dać?
Presję dyplomatyczną. Przykład własny. No, panie rektorze, rzecz w tym, że żebyśmy się dobrze zrozumieli, no nie jesteśmy na targu jakimś tureckim, prawda?
No trochę tak to wygląda. Wielka Brytania mówi 14 Challengerów. Niemcy mówią, damy Leopardy, jeżeli swoje Abramsy dają Stany Zjednoczone. Tak przynajmniej pisze Wall Street Journal.
Tak, więc proszę zwrócić uwagę, jaka jest to logika. To znaczy, Polska jest wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią krajem, który dał najwięcej Ukrainie ciężkiego sprzętu. Więc my nic nie musimy nikomu udowadniać, ponieważ jesteśmy w tym bardzo wiarygodni i Niemcy by musieli jeszcze 5 pakietów wsparcia dołożyć, żeby w ogóle dogonić Polskę, a zważywszy na potencjał różnicę w potencjałach gospodarczych, no to powinni tych pakietów 20.
Poważnie pytanie, czy chodzi o wyścig w pakietach, czy o to, żeby wojska rosyjskie nie stanęły na granicy.
Mówiąc w skrócie, nie chodzi o to, żeby czy na Ukrainie dotrze 14 czołgów z Wielkiej Brytanii, czy dodatkowych 11 czołgów z Polski, tylko czy my jako Zachód jesteśmy w stanie dać pakiet rzędu 200 czołgów, 300 czołgów, który zmieni sytuację na froncie. I tak oczywiście Polska jest gotowa przygotować kolejną partię pomocy. Zadeklarował to prezydent Andrzej Duda.
Kompania czołgów.
Deklaruje to premier Błaszczak.
Leopard.
My jesteśmy gotowi, natomiast rzecz w tym, że nie chodzi o te 11 polskich czołgów, tylko chodzi o 200 czołgów z Zachodu. I my oczywiście jesteśmy gotowi być częścią tej składki, jeśli jest taka potrzeba, jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje takie zachęty. Natomiast, no tak jak mówię, to inne państwa mają więcej tutaj do pokazania.
To jeszcze raz do tego pytania wrócę. Jutro poznamy decyzję, czy jest te 200 czołgów, czy nie? Czy to będzie tak kluczowe spotkanie? Jakie są nastroje także w polskiej ministerstwie obrony? Z jakim pan premier Błaszczak, z jakim nastawieniem tam pojedzie?
My wierzymy głęboko, że tak się stanie. To znaczy, że będzie zaprezentowany taki pakiet, tylko że znowu, no to zależy od nawet nie kilkunastu, kilkudziesięciu państw. No ciężko jest naprawdę do samego spotkania w Ramstein rozstrzygać, jak to się skończy. No każdy pakiet jest cenny dla Ukrainy, tylko rzecz w tym, że my musimy zważyć, na ile to ryzyko z drugiej fali, drugiej ofensywy rosyjskiej, być może znowu na Kijów, być może z terytorium Białorusi jest realne i ta liczba ofiar śmiertelnych, którą Rosja sobie wkalkulowała w straty, sprawi, że po prostu my musimy mieć adekwatną technologiczną odpowiedź, bo Ukraińcom żołnierzy nie dodamy, ale możemy dać im sprzęt.
Chociaż były takie propozycje, żeby wojska polskie w ramach jakiejś misji natowskiej czy innej koalicji weszły na
Ukrainę. Ale misja pokojowa to nie jest wsparcie militarne Ukrainy.
Jakie jest nastawienie Waszyngtonu? Wczoraj spotkanie pana premiera Błaszczaka z jednym z senatorów amerykańskich, o czym nawet ambasador Brzeziński depeszował do mediów. Jakie macie przesłuchy od naszego najważniejszego sojusznika? Jakie jest ich nastawienie?
No, Stany Zjednoczone są zdeterminowane, żeby utrzymać wsparcie dla Ukrainy i tutaj ten sojusz polsko-amerykański jest niezwykle kluczowy, dlatego że Amerykanie są największym donatorem wsparcia, a Polska jest krajem, który jest najbliżej Ukrainy i pomaga nie tylko sprzętowo, ale ze względu na swoje położenie geograficzne, ze względu na wsparcie logistyczne i polityczne i odgrywa tutaj kluczową rolę, więc ten sojusz jest bardzo, bardzo silny, silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Jest Waszyngton gotowy dać Abramsy na Ukrainę? Jak pan minister kalkuluje? Jak pan minister myśli?
Znaczy, uważam, że jest gotowy, a kalkulacje w Stanach Zjednoczonych dotyczą wyłącznie harmonogramów, szkoleń, obsługi technicznej, serwisowania czołgów, ponieważ łatwo jest dać jakiś sprzęt. Pytanie, kto go później będzie naprawiał, kto go będzie serwisował, jak długo będzie trwało szkolenie. Jednym słowem, nie mam wątpliwości, że w Stanach Zjednoczonych jest gotowość mentalna do przekazania sprzętu. takiego jak Abramsy, bo przekazali już Hajmarsy, zadeklarowali przekazanie Patriotów. W związku z tym to nie jest ten case. To znaczy Amerykanie to nie jest case niemiecki, gdzie muszą przejść jakąś zmianę mentalną, żeby zrozumieć, że warto przekazać kolejny system uzbrojenia. Czyli jak polska opozycja, prawda? No bo też nie zapominajmy, że także polska opozycja, w głowach polskiej opozycji nie mieściło się, żeby przekazać Patrioty na Ukrainę. W amerykańskich głowach się to mieści.
Pan minister jest posłem, ale przez chwilę o tym zapomnijmy, rozmawiajmy jak z wiceministrem obrony narodowej, bo sytuacja jest o tyle poważna.
Ja mówię jako wiceminister obrony narodowej, ponieważ to Ministerstwo Obrony Narodowej, to minister Błaszczak zaproponował przekazanie Patriotów na Ukrainę.
Ale może spory wewnętrzne na chwilę połóżmy obok, bo sytuacja wydaje się jest dość poważna. I warto czasami wyjść z takich przepychanek, trochę jak w piaskownicy. Maciej Nociepa, wiceminister obrony narodowej, jest naszym gościem. Zastanawiam się, czy wróci kwestia migów. Pamięta pan minister taką historię z początku wojny, że Polska już była gotowa przekazać Ukrainie myśliwce MiG, które zostało zatrzymane. Teraz przy okazji tej donacji, tej rozmowy, znowu ta sprawa wróci.
No dzisiaj nie ma takiego tematu.
Nie ma. Myśliwce dla Ukrainy to nie jest, to nie będzie przedmiot narady jutrzejszej.
Panie doktorze, no, póki co takiej decyzji nie będziemy ogłaszać w tym zakresie. Są inne priorytety. No tak jak mówię, wszystko to jest związane nie z naszą wolą czy gotowością mentalną do przekazywania kolejnych systemów uzbrojenia, ale dokładnie z konsekwencjami logistyczno technologicznymi.
Też ostatnie pytanie o czołgi. Pan minister pozwoli, czy my możemy dać czołgi jednocześnie nic w zamian nie dostając? Czy to jednak będzie tak, że Warszawa powie, dobrze, damy kompanię, dwie kompanie Leopardów, ale niech Amerykanie nam przyślą odpowiednią liczbę Abramsów dodatkowo. Poza tymi 360 to już kupiliśmy.
Panie rektorze, na pewno nie ma u nas takiej logiki, że my będziemy pomagać Ukrainie, jak dostaniemy coś w zamian. Znaczy Polska udowodniła, że absolutnie nie kieruje się tutaj logiką targów. Targów, i to nie politycznych, tylko targów, mówię, takich ulicznych. Natomiast oczywiście jest element po prostu no, zdolności NATO do obrony własnego terytorium, a Polska jest krajem frontowym czy granicznym NATO, flankowym, prawda, różnego słów możemy tutaj użyć, ale ono się sprowadza do tego, że Polska musi zachować własne zdolności, żeby wypełniać swoje zobowiązanie sojusznicze. W związku z tym oczywiście jest taki moment, w różnych systemach uzbrojenia, w różnym miejscu jest ta czerwona linia zakreślona, że jeżeli po prostu no, my przekażemy jakiś sprzęt i nie dostaniemy nic w zamian, to wtedy utracimy te zdolności. Więc Polska zachowuje zdolność do obrony własnego terytorium. Jeśli mielibyśmy przekazywać dalej jakiś sprzęt, no to musimy otrzymywać coś w zamian.
Media informowały kilkanaście dni temu o dużym transporcie sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych. To jest sprzęt, który przyjechał do baz amerykańskich, do wojsk amerykańskich, do naszych wojsk, czy on de facto już jest gotowy do wyjazdu na Ukrainę?
No to my nie komentujemy poszczególnych transportów wojskowych.
Ale ruch jest zauważalnie większy, czy go nie ma? Gazety piszą prawdę w tym wypadku o tym sprzęcie?
Ale jakie to ma znaczenie? No,
no dość istotne.
Nie, to jest jakaś ciekawskość pana redaktora.
No,
jakie to ma znaczenie?
Olbrzymie, no, czy w Polsce znaczy, już jest sprzęt amerykański, który może pojechać na Ukrainę, czego nie ma? To logistycznie chyba dość istotne pytanie, panie
tak ministrze. Dla kogo? Drogówka sobie radzi.
Dla rzeczywistości, bo łatwiej...
Żandarmeria sobie radzi.
Dla rzeczywistości, panie ministrze, bo łatwiej wysłać czołg Abrams na Ukrainę z terytorium Polski niż z Wisconsin.
Pewnie tak, tylko panie rektorze,
żebyśmy się
dobrze zrozumieli. Po prostu to jest, pyta pan o takie sprawy, które lubią ciszę. I nie, ja jestem akurat tym zwolennikiem takiej linii, żeby po prostu mówić jak najmniej o takich rzeczach. Wiesz, one mają charakter no już praktyczny, techniczny i uważam, że niewiele to zmienia, czy ten konkretny transport to był transport na Ukrainę, czy dla amerykańskich żołnierzy w Polsce, kiedy znowu będzie transport, czy tych transportów jest więcej. Nie ułatwiajmy naszym przeciwnikom pracy.
Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, prezes Stowarzyszenia Odnowa, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, jak przyjęto w polskim MONie nominację dla Borisa Pistoriusa, nowego ministra obrony Niemiec?
Panie rektorze, no z otwartością na współpracę.
Bo historia pana Borisa, pana ministra jest różna. Jest też tam ta karta o bliskiej współpracy z panem Schröderem. byłym kanclerzem Niemiec, obecnie pracującym w Gazpromie.
Panie rektorze, no my jesteśmy trochę niezręcznej sytuacji. No, przed chwilą pan mówi, żeby mówić jak minister obrony narodowej, a nie jak poseł. No to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, czy kierownictwo resortu, nie wchodzi w nominacje poszczególnych państw, jeśli chodzi o resort obrony narodowej. My będziemy musieli współpracować i będziemy współpracować z każdym nominowanym ministrem obrony narodowej Niemiec, ponieważ jesteśmy w formatach współpracy, czy to NATO, czy Unia Europejska, które sprawiają, że ministrowie obrony się ze sobą spotykają, więc my po prostu no, musimy z definicji być nastawieni na tą współpracę. Natomiast ja głęboko wierzę, oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że Gerhard Schröder jest skompromitowanym politykiem w Niemczech, natomiast jest wielu nowonawróconych neofitów w Niemczech. No być może nowy minister obrony narodowej po tych epizodach relacji z Gerhardem Schröderem, czy w pracy w niemiecko-rosyjskiej grupie parlamentarnej, no przejrzał na oczy.
A wiara neofitów potrafi być bardzo silna i bardzo żarliwa, bardziej żarliwa niż tych, którzy wierzą.
Jest większa radość z jednego nawróconego niż 99 sprawiedliwych w niebie.
To wiemy z historii Europy, chociażby o tych neofitach, a ich żarliwości, panie ministrze. A weźmy teraz na warsztat kwestię hiszpańskich nurków. Nie wiem, czy pan minister słyszał tą historię o trzech panach, którzy podobno mieli być z Hiszpanii, nurkowali dość blisko przy górkach zachodnich, czyli blisko naszego naftoportu, zostali wypuszczeni. Jakie są wnioski z tej historii? Z historii trzech hiszpańskich nurków?
Ciężko mi komentować jakiś epizod, który się wydarzył nad polskim morzem, związany z nurkami. To już powinny badać służby. Ja mogę tylko powiedzieć państwowo, że sprawa...
Policja zdała egzamin? Polskie państwo zdało egzamin?
Panie rektorze,
zostali wypuszczeni chyba przedwcześnie, tak przyznała sama policja.
No to być może, jeżeli policja tak twierdzi, no to z całą pewnością czy należy się z tym zgodzić. Ja nie zajmuję się polską policją. Natomiast mogę powiedzieć z całą pewnością, że wszystko, co się dzieje dzisiaj wokół polskiej infrastruktury krytycznej, także wokół polskich portów, to znaczy to, co się dzieje nad wodą, na wodzie, pod wodą i na dnie morskim, ma krytyczne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i z całą pewnością mogę tylko i apelować, i zapewniać jednocześnie, że my robimy wszystko, żeby to nasze bezpieczeństwo podnosić.
Bo żeby ja
i mogę zaapelować do wszystkich, do policji, do polskich służb, do obywateli, do każdego z nas, żebyśmy byli wyczuleni, żebyśmy mieli otwarte oczy.
Użyłem skrótu myślowego. Trzy osoby, które się za Hiszpanów podawały, nurkowały przy polskim naftoporcie, mieli łódź bez żadnych oznakowań, mieli profesjonalny sprzęt do nurkowania, wszystko wygląda tajemniczo. Czy polskie wojsko nie powinno pomóc policji przy ochronie i gazoportu, i Baltic Pipe'u, i naftoportu, tych trzech krytycznych dla polskiej gospodarki miejsc na polskim wybrzeżu?
I jest podniesiony decyzją premiera Morawieckiego stopień alarmowy, jeśli chodzi o zabezpieczenie polskiej infrastruktury krytycznej, i to oznacza zaangażowanie wszystkich służb. I nie ma potrzeby apelować o zaangażowanie wojska, ponieważ wojsko jest zaangażowane w obronę polskiej infrastruktury krytycznej już teraz.
Ale tak sobie czegoś nas uczy, to będą jakieś odprawy, wnioski, jakieś teraz będzie małe trzęsienie ziemi w służbach?
Czy... Ale panie rektorze, no proszę pamiętać, że minister obrony narodowej nie nadzoruje policji. Ja też nie chcę wchodzić w buty kolegów z MSWiA, którzy są w pełni...
Ale nadzoruje Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. A tam wchodzi także minister spraw wewnętrznych i administracji.
Ale panie rektorze, proszę bardzo. Po pierwsze, nie chcę wchodzić w buty kolegów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy są kompetentni i doskonale zdają sobie sprawę z tych zagrożeń, o których my dzisiaj rozmawiamy. To są kwestie naprawdę stricte operacyjne, związane też z nadzorem nad policją. Nie wypada tego komentować, ale nie mam wiedzy szczegółowej na temat tego konkretnego incydentu. Horyzontalnie mogę państwa zapewnić, że my jako państwo polskie, szeroko i policja, i wojsko, i służby, jesteśmy formalnie nawet postawieni w stan wyższej gotowości. Już pomijając to, że my to czujemy od dawna, że powinniśmy być wyczuleni na to, co się dzieje wokół naszej infrastruktury krytycznej. I po prostu mogę tylko zaapelować nie tylko do policji, bo to policja doskonale zdaje sobie z tego sprawę, do każdego z nas, do obywateli, żeby mieć oczy szeroko otwarte.
To teraz na koniec parę pytań do posła Marcina Ociepy. Sprawa KPO do polityka. Jak się zakończy? Uda wam się odrzucić poprawki Senatu w Sejmie?
Ale poczekajmy na te poprawki, panie rektorze. Czemu pan od razu tak się zacietrzewia przeciwko opozycji, że trzeba odrzucać poprawki? Może będą sensowne, no.
Pan minister ironizuje.
A poza tym może Senat nie przyjmie poprawek, no bo przecież tak wiele słyszeliśmy o odpowiedzialności ze strony Senatu, no to Senat też może się wykaże tym razem tą odpowiedzialnością.
Jak rozumiem, ta ironia pana ministra jest przeświadczeniem pewności siebie, że macie większość w Sejmie. Dobrze odczytuję.
Ale do odrzucenia?
Tak, poprawek
Senatu. Nie, panie rektorze, no nie ustawajmy w nawoływaniu do konsensusu politycznego wokół najważniejszych spraw dla interesu Rzeczpospolitej.
Tego konsensusu nie ma wewnątrz samej koalicji rządowej.
Opozycja w tym Senacie.
Dzień dobry, Radio Wnet.
Ma niewielką większość.
Za chwilkę będziemy wchodzili na antenę. Halo, słyszy mnie pan?
Będą się kierować tym razem interesem publicznym.
Za dwie minutki będziemy wchodzić, więc prosiłbym o pozostanie na linii.
I być może nie będą chcieli
mieć tej
ustawy tylko po to, żeby zaszkodzić rządzącym. Dzisiaj jest na stole interes Rzeczpospolitej, trudny kompromis z Komisją Europejską, o czym my mówimy wprost. I jeżeli będą chcieli go wysadzać w powietrze, no to będą działać przeciwko interesowi Polski. Natomiast odpowiadając konkretnie na pańskie pytanie, no głęboko wierzę, że jeżeli Senat nie zda tego testu na odpowiedzialność, to zda go Sejm, odrzucając poprawki Senatu.
To będzie ostatnie ważne głosowanie w tej kadencji Sejmu. To jest tak, że już nie będzie więcej RAF przed koalicją rządzącą, na których będzie mogła się rozbić?
No i jedno z ostatnich, dlatego, że zostało parę posiedzeń Sejmu do wyborów. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że posiedzenia Sejmu zamykają proces legislacyjny. No później jest rzeczywiście Senat, musi mieć swój czas. Później to wraca ta ustawa z powrotem do Sejmu. Mówiąc w skrócie, no tego czasu na pełny proces legislacyjny jest po prostu
już nie ma.
Jest bardzo mało. W związku z tym trzeba się raczej skupić na tym, żeby więcej rozmawiać z ludźmi, żeby ich przekonać.
To teraz
pokazywać im fakty.
Się skupią na tym, żeby wygrać wybory.
Zamiast
jak pójdziecie do wyborów?
Prowadzić spektakle teatralne.
Widzi pan siebie na jednej liście ze Zbigniewem Ziobro?
No dlaczego, skąd to pytanie? No jesteśmy w jednym klubie parlamentarnym, Zjednoczona Prawica.
Trochę was dzieli.
No, ale
od tego KPO wspomnianego i stosunku do Unii Europejskiej.
Ale nie mówilibyśmy Zjednoczona Prawica, gdyby nie było różnych podmiotów. No dlatego jesteśmy zjednoczeni, ponieważ było co jednoczyć. Różne środowiska z różnymi priorytetami, wrażliwościami, ale jest jeden element wspólny naszego DNA, to jest kierowanie się interesem publicznym. Czasem się spieramy, co jest lepsze dla interesu Rzeczypospolitej.
Ale Zbigniew Ziobro odmawia tego interesu publicznego, kierowania się tym interesem panu premierowi.
Nie,
padają bardzo mocne słowa ze zdradą włącznie.
Nie, bez przesady. To są wyjątki potwierdzające regułę, że Zjednoczona Prawica jest zjednoczona i ja mogę odpowiedzieć panu tak, jako przedstawiciel proeuropejskiego skrzydła Zjednoczonej Prawicy, że ja wolę przewrażliwionego na punkcie suwerenności Zbigniewa Ziobrę niż opozycję, która na tą suwerenność macha ręką.
Założy pan partię polityczną, czy nie? Własną.
Za mało ma pan partii politycznej w Polsce? Nie, naprawdę, jest czym wybierać. No wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby.
Czyli od nowa pozostanie stowarzyszenie. Nie będzie kolejną partią w ramach koalicji rządzącej.
Ja nie lubię tych schematów, prawda? No, że musi być partia polityczna. Ja się wywodzę z trzeciego sektora, z organizacji pozarządowych. Uważam, że to jest wielka wartość, że my możemy, szczególnie z naszym rysem prosamorządowym, być dla samorządowców alternatywą dla partii politycznych, jako organizacja trzeciego sektora. Natomiast jesteśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy i będziemy z tych list startować. Nie ma potrzeby zakładać partii politycznej.
Wiele pytań nie padło, ale zadam je następnym razem. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, prezes Stowarzyszenia Odnowa, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A państwu dziękuję za uwagę. Kończymy wywiad Poranka Wnet i wraca do studia Krzysztof Skowroński, a ja państwu życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.